Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszej audycji będziemy rozmawiali o ludziach, którzy pomagali rodzinom żydowskim w czasie II wojny światowej. Temat z jednej strony kontrowersyjny, bulwersujący, ale z drugiej strony takiej moralnej, bardzo, bardzo czysty, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę bohaterstwo rodzin, które pomagały Żydom. W naszym studiu Karol Madaj z Instytutu Pileckiego w Waniewie w tę niedzielę została odsłonięta tablica upamiętniająca jedną z rodzin, która zginęła właśnie pomagając Żydom.
Tak, odsłoniliśmy tablicę Stanisława i Władysławy Krysiewiczów. To było małżeństwo, które w czasie okupacji, mimo grożącej za to kary śmierci, ukrywało 8 Żydów, prawdopodobnie znajomych swoich sąsiadów z getta w Sokołach. Ukrywali przez rok. Także to jest bardzo długi okres czasu, jeżeli sobie uświadomimy, że to jest konieczność,
wykarmienia, utrzymania,
pomocy też ludziom, którzy są zamknięci w bunkrze w stodole, ale też i takiego ciągłego strachu o swoje życie i życie swoich najbliższych. No, musimy pamiętać, że to nie jest czas spokojny. To jest czas, kiedy żandarmeria niemiecka pacyfikuje całe wsie w okolicy i Sikory, Tomkowięta na przykład były spacyfikowane. 49 mieszkańców z 60 zostało zabitych w jednej pacyfikacji. Także Krysiewiczowie, którzy mieszkają spacerkiem 3 godziny od tamtej miejscowości, zdają sobie sprawę z tego, co im grozi, a mimo wszystko pomagają tym małżeństwom, tak jak Rywka i Szlomo Jaskółkowie. Nie wiemy dużo o tych ludziach. To jest jedno z tych małżeństw, które było ukrywane. Natomiast wiemy, że mieszkali w Sokołach. Prawdopodobnie, tak jak w przypadku innych upamiętnień możemy wnosić i w przypadku innych spraw, to często byli ludzie, którzy w jakiś sposób już się znali przed wojną i po prostu o ratunek prosili tych, których już znali. Czasem musieli zmieniać miejsce, ale o tych Żydach często wiemy niewiele. Natomiast w tym przypadku znamy przynajmniej ich imiona i nazwiska.
Cóż możemy powiedzieć o rodzinie Krysiewiczów?
Była to rodzina wielodzietna. Sami mieli 5 małych dzieci. Najstarsza Alicja miała raptem 9 lat w tym czasie. Najmłodszy Henryk był bodaj 3-letni. Co ciekawe, jeszcze część z tej rodziny żyje, także oni też byli na tym upamiętnieniu 2 dni temu. Mamy taką tutaj oto historię. Kiedy likwidowane jest getto w Sokołach w 1942 roku, ci ludzie zostali wywiezieni przez Niemców do getta w Białymstoku, a następnie do Treblinki. Także to, co ich czekało, to na pewno śmierć. I oni decydują się uciec z tego getta. Proszą o schronienie Krysiewiczów, mają nadzieję na przeżycie. W stodole mieszkają w kryjówce pod stodołą przez ten rok i nie wiemy w jakich okolicznościach, czy to był jakiś donos, czy po prostu rutynowa jakaś kontrola, bo też takie obławy miały miejsce. W każdym razie żandarmeria niemiecka w nocy 23.
Z 7 na 8 września.
Z 7 na 8 września 1943 roku robi obławy właśnie w gospodarstwie Krysiewiczów. Od razu znajdują kryjówkę. Też żandarmeria niemiecka już miała niemałe doświadczenie
w lokalizowaniu tego kryjówek.
I Stanisław Krysiewicz zostaje zabity na miejscu, na podwórku. Podobnie część Żydów, którzy zostali w jednym z tych bunkrów znalezieni, zostają zabici. Stodoła zostaje podpalona, ci, którzy uciekają z płonącej stodoły, zostają też przez żandarmerię zabici i wszystkie te osoby, czyli 8 Żydów i Stanisław Krysiewicz, oni zostali pochowani tam na terenie gospodarstwa. Natomiast Władysława Krysiewicz została
zabrana. Z dziećmi.
No właśnie, to jest ciekawa historia, bo te dzieci zostały też zapakowane na furmankę i miały zostać zabrane z Władysławą Krysiewicz.
Czyli z matką?
Z matką.
I powiezione do Tykocina,
byli
żandarmi.
I znamy takie historie, choćby w Markowej, rodzina Ulm, czy inne historie, gdzie tak naprawdę za pomoc Żydom ginęły całe rodziny i bywało, że Niemcy nie oszczędzali wcale dzieci. Także tym dzieciom groziła tak samo śmierć, jak i rodzicom. W tym momencie żandarm niemiecki, tak przynajmniej to wiemy z relacji z lat 70., kiedy były prokuratorskie przesłuchania, to wiemy, że żandarm ulitował się, jeśli tak można powiedzieć, nad tymi dziećmi i zapytał sąsiadów Krysiewiczów, którym wcześniej zarekwirowano furmankę, czy oni wezmą te dzieci, bo jeżeli oni ich nie wezmą,
to te dzieciaki zginą,
zostaną zabrane przez żandarmerię. Trudno się dziwić, że ci sąsiedzi oczywiście się zgodzili natychmiast. I potem przekazano dzieci do dalszej rodziny, mieszkali częściowo w Łapach, częściowo zostały adoptowane, także to też jest tragiczna historia.
Rodzina została rozbita, bo matka zginęła.
Zaraz Władysława została zabrana do Tykocina, tam była przesłuchiwana. Te przesłuchania wiadomo jak wyglądały na gestapo. Prawdopodobnie chciano, żeby ona wydała innych ludzi, którzy ukrywali Żydów w tamtym czasie. Zeznań wiemy, że czegoś takiego nie zrobiła. i zostaje zamordowana na żydowskim cmentarzu dwa dni później, razem z nieznaną z imienia i nazwiska Żydówką i pochowana właśnie tam na żydowskim cmentarzu. Dopiero z czasem jej brat z Łap przyjeżdża, przekonuje żandarmów do tego, żeby wskazali miejsce pochówku u siostry, ekshumuje jej ciało i przenosi na cmentarz katolicki w Tykocinie.
Przypominamy te wydarzenia i Instytut Pileckiego właśnie tym zajmuje się w ramach specjalnego projektu, bo są to rzeczy trudne do wyobrażenia wielu Europejczykom. Jeśli przyjeżdżają do Polski, a coraz więcej ich przyjeżdża i trafiają na tego rodzaju relacje, to są zdziwieni, bo na Zachodzie takiego terroru Niemcy nie wprowadzili. Jak w Europie Wschodniej, jak w Polsce, że za ukrywanie drugiego człowieka, za chrześcijański odruch można było zapłacić życiem. Nie tylko swoim, ale także całej rodziny, bo te represje dotykały rzeczywiście wszystkich.
To prawda. Znaczy, Polska nie była jedynym krajem, w którym groziła kara śmierci za pomaganie Żydom, były jeszcze inne, ale faktycznie, zwłaszcza porównując to z sytuacją na Zachodzie, to możemy być zszokowani. Holenderscy kolejarze czy tramwajarze mogli strajkować i wyrazić swój sprzeciw wobec traktowania Żydów, natomiast wyobraźmy sobie polskich kolejarzy, którzy nagle strajkują. No wszyscy by po prostu
trafili
zostali
pod
zabici,
mur.
Tak? Albo trafili do Auschwitz. Natomiast na Zachodzie, nawet jeżeli ktoś pomagał Żydom, no to najwyżej groziła mu kara więzienia. Było to nieproporcjonalne, nieporównywalne ryzyko, dużo większe, no bo jednak kara nie tylko własnej śmierci, bo jeszcze własną śmierć oczywiście wymaga to heroizmu, ale w momencie, kiedy ryzykuje życiem swoich najbliższych, to staje się naprawdę dużym wyzwaniem i to jest decyzja naprawdę ogromna, żeby takie ryzyko podjąć i mimo wszystko tak wielu ludzi w Polsce decyduje się pomagać. Także warto to na pewno uświadamiać na Zachodzie i trzeba na każdym kroku podkreślać, że w Polsce groziła za to kara śmierci, że to nie było po prostu odkwaterujemy Żydów i najwyżej ktoś nas za to skrzyczy albo dostaniemy jakąś grzywnę. Bardzo częste są przypadki śmierci. I takich osób w Polsce, które poniosły śmierć ratując Żydów, szacujemy tą liczbę na 1050 osób. Natomiast prawdopodobnie nie wszystkie przypadki jeszcze znamy. No bo to są często historie, które są ukryte gdzieś w pamięci rodzin. Często to drugie pokolenie, czy pierwsze, no, nie chciało o tym mówić w ogóle. I dopiero często trzecie pokolenie.
To trzecie dopytuje, pokolenie poszukujące korzeni.
Poszukujące korzeni, dopytuje, te archiwa
przeszukuje
i stara się upamiętnienie swoich dziadków w tym przypadku. Tak było tutaj z Krysiewiczami, to prawdopodobnie wnuczka uratowanych właśnie wnioskuje do Yad Vashem, żeby dziadkowie zostali odznaczeni. I mimo braku żydowskich świadectw, te zeznania prokuratorskie, te akta prokuratorskie z roku 69, one są wystarczająco mocne, żeby Instytut Yad Vashem w Jerozolimie uznał bohaterstwo Krysiewiczów i dał im medal sprawiedliwości wśród narodów świata. Także jest to też wyjątkowa o tyle sytuacja, że nie było żydowskich świadectw, bo musimy pamiętać o tym, że bardzo często w tych przypadkach, które my upamiętniamy w ramach projektu Zawołani po imieniu, no mamy do czynienia z taką sytuacją, że żandarmi czy gestapo, bo to przeważnie żandarmeria niemiecka, robiąc obławę, zabija wszystkich i ukrywających i ukrywanych. W związku z tym siłą rzeczy nie mamy żydowskich świadectw na ten temat, no bo Żydzi, którzy byli ratowani, nie przeżywają.
A medal sprawiedliwy wśród narodów świata musi być jakiś świadek żydowski.
Tak, jest przyznawany na podstawie żydowskiego świadectwa, czy to spisanego, czy złożonego bezpośrednio, ale takie żydowskie świadectwo jest wymagane. No ja takich spraw już badałem kilka. Sam byłem zaangażowany w przyznawanie medalu sprawiedliwego wśród narodów świata księdzu Marcelemu Godlewskiemu, który był proboszczem w getcie warszawskim. I no wiem, jak skomplikowana procedura i jak wymaga dużo właśnie dokumentów, ale z drugiej strony dzięki temu te przypadki, które zostały stwierdzone, te, które mają medal sprawiedliwego wśród narodów świata, to są przypadki bardzo pewne. To znaczy ta komisja nie przypuszcza tam przypadków wątpliwych. I mimo takiej ostrej selekcji, mimo tego, że byliśmy za żelazną kurtyną przez tyle lat i te historie po prostu nie mogły ujrzeć światła dziennego, mimo tego Polacy mają prawie 7 tysięcy osób uhonorowanych tym medalem. No i stanowimy najliczniejszą grupę na świecie osób, no bo trzeba by doliczyć tak naprawdę część ukraińskich i białoruskich medali, które też są no, przyznawane jakby Polakom, chociaż jakby znajdują się na innych listach. Także ta liczba może nawet i przekracza 7 tysięcy. Cały czas pamiętając o tym, o czym mówiliśmy na początku. wypadku, że to było ratowanie pod groźbą kary śmierci, także sprawiedliwi
holendrzy... Ryzyko było totalne.
Sprawiedliwi holendrzy, którym nie ujmujemy jakby w niczym bohaterstwa i tego, że wykazywali się naprawdę chrześcijańską postawą, to było dużo łatwiejsze jednak...
Ta sytuacja jest praktycznie rzecz biorąc nieporównywalna i wracając do państwa Krysiewiczów z Waniewa, tutaj mimo braku owych żydowskich świadków, mimo wszystko ten medal przyznano.
Tak, przyznano go w 1993 roku, także państwo Krysiewiczowie znaleźli się na tej honorowej liście sprawiedliwych wśród narodów świata, natomiast ta historia nadal nie była znana, nawet jak rozmawiamy tutaj z ludźmi, którzy się zajmują historią lokalnie, to nie każdy tą historię pamięta, a tym bardziej mieszkańcy czy Białegostoku, czy Waniewa, nie zawsze ta historia jest znana. I po to jest właśnie ten projekt Zawołani po imieniu.
Ja właśnie chciałem zapytać, Zawołani po imieniu to projekt realizowany przez Instytut Pileckiego, ma on właśnie wydobywać tego rodzaju historie jak los państwa Krysiewiczów z Waniewa i pokazywać bohaterstwo tychże ludzi, upamiętniać, nie tylko zostawiać relacje gdzieś spisane w jakichś książkach, w jakichś memuarach upamiętniających Holokaust, ale zostawiać trwałe świadectwo.
Projekt zainicjowany był 24 marca tego roku w miejscowości Sadowne. Tam postawiliśmy pierwszy kamień z tablicą pamiątkową w miejscu, gdzie zginęła rodzina Lubkiewiczów. To byli piekarze, którzy dawali chleb Żydom. Żydówki dwie zostały przyłapane właśnie przez Niemców z tym chlebem i no, Niemcy trafili po nitce do kłębka i zabili także Lubkiewiczów. I w miejscu, gdzie oni zginęli, postawiliśmy pierwszy kamień.
Dla ułatwienia, jeśli chodzi o orientację przestrzenną, Sadowne to jest po warszawskiej stronie Bugu, a zatem naprzeciw Małkini. Tam obok przebiegała trasa kolejowa, którymi Żydów wieziono do Treblinki.
Tak, pomagali często uciekinierom z transportu. Te transporty do Treblinki często tam na bocznicach stały godzinami. Żydzi uciekali z tych transportów i na tych terenach bardzo wiele osób szukało schronienia, także dlatego też zaczęliśmy tam nasz projekt, w rejonie właśnie tego w pewnym sensie epicentrum zagłady Żydów polskich, no bo dla Żydów polskich nie Auschwitz, a właśnie Treblinka była takim miejscem, gdzie więcej z nich straciło życie. Tam też ta pomoc była najbardziej często potrzebna dla tych, którym się udało jakoś wymknąć.
I w miejscu, gdzie owi piekarze zginęli...
Postawiliśmy taki obelisk. Kamień, to jest taki głaz, który na trwałe się wpisuje jakby też w krajobraz miejsca. Na tym kamieniu zawsze jest mosiężna tablica z napisem po polsku i po angielsku, który opisuje tą historię w kilku słowach. Jest tam też QR kod, który odnosi do strony internetowej, gdzie można przeczytać więcej. Także ktoś, kto nie zna tej historii, już tylko patrząc na kamień i potem szukając w internecie, może dowiedzieć się więcej. I takiemu odsłonięciu, tak jak teraz ostatnio w Waniewie, towarzyszy uroczystość. Często rozpoczynamy mszą świętą. Ta tablica jest poświęcona. Mamy znaczących gości, którzy zaszczycają nas na tej uroczystości swoją obecnością. Mamy też rodziny upamiętnionych, no i lokalną społeczność, bo chodzi też o to, żeby właśnie lokalna społeczność zobaczyła to miejsce, żeby zobaczyła swoich sąsiadów, którzy te lata temu ratowali Żydów, żeby potem ta historia żyła w społeczności lokalnej, żeby też żyła w szkołach. I ten projekt zakłada, że nasi edukatorzy jeżdżą do szkół w okolicy, mówią o tym uczniom, co się wydarzyło, jak trzeba o tym pamiętać, jak to jest ważne. Też się pokazują nauczycielom, żeby to potem jakby w następnych rocznikach też ta wiedza była przekazywana. No do tej pory było 7 upamiętnień, to ostatnie w Waniewie było właśnie 7, także to można powiedzieć, że dopiero początek projektu. Ten projekt nie ma jeszcze roku. Natomiast tych osób, gdybyśmy statystycznie policzyli, no to jeżeli mamy około 1000 osób, którzy zginęli za pomaganie Żydom, czasem to były rodziny, czasem to było kilka osób, no to można szacować, że tak około 300-400 kamieni warto by było takich upamiętnień zrobić. To jest plan, żeby kilkadziesiąt przynajmniej rocznie takich upamiętnień było. My też się staramy, i to jest ważne, żeby za każdym razem dotrzeć do archiwów, tę historię dobrze udokumentować. Za każdym razem, tak jak ostatnio, wydajemy folder, którym mamy te materiały archiwalne zebrane, te najważniejsze. To potem zostaje w archiwach.
I w internecie.
I w internecie można o tym wszystkim przeczytać, a czasem to jest konieczność dotarcia nie tylko do źródeł tych IPN-owskich, po Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. To są czasem źródła niemieckie, czy to z obozów niemieckich, czy też tak jak w przypadku sprawy, którą cały czas badamy, ale nie mamy jeszcze, może ktoś ze słuchaczy ma kontakt do pani Chris Francis, czy jej rodziny, która jest rodziną Karoliny Juszczykowskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Ona teraz mieszka w Kanadzie, natomiast jej babcia w Tomaszowie Mazowieckim ratowała Żydów i miała co ciekawy proces sądowy. I ten proces został właśnie, jakby akta tego procesu są w niemieckim Bundesarchiv. Skazana została w tym procesie za winę kwaterowanie Żydów, to było tak wpisane w akcie oskarżenia. Została skazana na karę śmierci i zwrot kosztów sądowych. Jakby zwrot kosztów sądowych jeszcze coś mógł jej zaszkodzić dodatkowo. W każdym razie została zgilotynowana, nawet Niemcy to policzyli w 19 sekund. Tyle trwała egzekucja. To wszystko jest w tych niemieckich dokumentach. I teraz Instytut Pileckiego podpisał umowę z niemieckim Bundesarchiv. W poniedziałek 16 września otworzyliśmy nasz oddział w Berlinie. Jednym z jego zadań jest właśnie współpraca z niemieckim archiwum, digitalizowanie źródeł niemieckich, źródeł Gestapo, kartotek NSDAP, materiałów policji, tego wszystkiego, co nam może wskazać jeszcze nowe historie. Bo myślę, że nie o wszystkim po prostu wiemy. Niektóre historie mogą być tylko w tym niemieckim archiwum. Także cieszymy się z tej współpracy z Niemcami, z otwartości Niemiec, co zresztą było widać w czasie uroczystości na 80-lecie wybuchu II wojny światowej, że Niemcy są naprawdę otwarci na to, żeby tą trudną historię odkrywać wspólnie, żeby ją nam przekazywać. Także zbieramy te okruchy archiwaliów z archiwów polskich, niemieckich, czasem izraelskich, tak jak w przypadku Waniewa mi się udało ustalić dane tych Żydów, którzy zginęli, którzy byli ukrywani przez Krysiewiczów właśnie na podstawie kartotek Yad Vashem. Także zbieramy różne źródła i zobaczymy. I może się z czasem okazać, że to będzie więcej niż 400 tych szacowanych przeze mnie tutaj kamieni. Może tych historii będzie więcej.
Jeszcze na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania dwa pytania się cisną. To pierwsze, czyli rodziny, dzieci. Jak pan rozmawiał z dziećmi państwa Krysiewiczów, którzy dożyli, to mają pretensje do rodziców, bo przecież cała rodzina została rozbita. Te dzieciaki zostały gdzieś tam adoptowane, trafiały do domów dziecka. Rodzice stracili życie. Czy dzieci nie mają pretensji do rodziców, że wykazali się takim heroizmem, wiedząc, jaką cenę można za to zapłacić?
Każdorazowo to są trudne historie. Każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie. Myślę, że to jest dla nich teraz, i to widać na tych upamiętnieniach, że to jest dla nich istotne, że pokazujemy, że państwo polskie taką postawę, którą wykazali ich rodzice, honoruje i że taką postawę stawia za wzór. I teraz też mogą zobaczyć, że nawet jeżeli im się mogło wydawać, że ta ofiara była bezcelowa, to teraz widzą, że ich śmierć miała sens, bo dzięki tej śmierci, no, po pierwsze próbowali uratować innych polskich obywateli, Żydów, ale też dali przykład, który jakby zostaje upamiętniony, utrwalony, no, w świadomości historycznej narodu, tak naprawdę. I ta historia, przez to właśnie, że ją upamiętniamy, ona zyskuje nowe znaczenie i sprawia, że przestaje być bezsensowna, że staje się czymś też istotnym nie tylko dla rodziny.
Natomiast, także dla narodu i
także
państwa.
Także dla narodu i państwa. No i to widzieliśmy w czasie tych upamiętnień wielokrotnie, że dla tej rodziny, która nie potrafi bez wzruszenia często o tym opowiedzieć, to jest ważne. No i też minister Magdalena Gawin, która jest inicjatorką tego projektu, ostatnio zapowiedziała powstanie takiego stowarzyszenia, które będzie też pomagało, też taką świadczyło pomoc psychologiczną osobom, właśnie których rodzice zostali zabici za ratowanie, żeby tą traumę też może po latach, ale przepracować. No i też tak jak w przypadku tego przedostatniego upamiętnienia w Nurze, kiedy przemawiał Konstanty Budziszewski, którego brat został zabity, on opowiadał tą historię, że jego rodzice często mieli wyrzuty sumienia, że oni właśnie skazali syna na śmierć w pewnym sensie, bo ten syn za nich zginął, za nich się poświęcił. Jest gdzieś w tym taka nadzieja i to, że on uratował jakieś ludzkie istnienia, sprawia, że ta rodzina z czasem się jakby z tą traumą jakoś próbuje zmierzyć i już ten najmłodszy brat, on może mówić o swoim bracie jako o bohaterze i
z dumą. A na ile takie kamienie upamiętniające pomagających Żydom, którzy zginęli tragicznie, mogą być wyrzutem także?
Obok chlubnej karty, którą zapisali ci ludzie, których upamiętniamy, gdzieś tam też jest często podłość czy strach.
To był jednak terror.
To był terror i chcemy ogromny też jako terror. Instytut Pileckiego na to zwracać uwagę, że nawet ci ludzie, którzy donosili, oni też byli poddani temu terrorowi
ogromnej oni wiedzieli, presji, tak, nie? Otoczenia.
No, tak jak choćby te Sikory Tomkowięta, tam została spacyfikowana cała wieś i taki donosiciel też mógł się bać, że oto przyjedzie żandarmeria i jemu coś się stanie. Bo dlatego, że on jest sąsiadem.
Będzie ta odpowiedzialność zbiorowa.
Będzie odpowiedzialność zbiorowa. Więc to też nie jest takie czarno-białe, że ktoś po prostu dla korzyści majątkowej donosił, tak? To mogły być różne przyczyny. Natomiast musimy badać i jedne i drugie przypadki, jakby i przypadki bohaterstwa, i przypadki podłości. Jako Instytut Badawczy jesteśmy zobowiązani do robienia jednego i drugiego. I absolutnie ten projekt tego nie ma zamiaru negować, że...
Tuszować,
że były takie przypadki. Natomiast to, co jest istotne tutaj w tym projekcie, żeby pokazać, że chcemy takie właśnie postawy promować, takie jak postawa Krysiewiczów czy innych osób upamiętnianych, że taka postawa no, obywatelska, no, ratowanie współobywateli jest czymś godnym naśladowania, a nie te postawy donosicielstwa czy szmacownictwa, czy nawet pogromów, które też się przecież zdarzały.
Zachęcam do spojrzenia na stronę internetową Instytutu Pileckiego i na zainteresowanie się projektem Zawołanie po imieniu.
Już 27 października w miejscowości Krzyżew Sutki następne upamiętnienie, także wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszam.
Dziękuję bardzo. Rozmawiałem dzisiaj z Karolem Madajem z Instytutu Pileckiego o ratowaniu Żydów i o rodzinach, które w trakcie owego ratunku traciły swoje życie. No i teraz te rodziny są upamiętniane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Lech Pilarski, do usłyszenia.